Dzisiaj mała pomoc, żeby zobrazować to, o czym chciałbym dzisiaj mówić. Ale to, o czym chciałbym dzisiaj mówić, występuje pomiędzy jedną ciszą a drugą ciszą. Pomiędzy jedną rzeczą większą i drugą rzeczą większą. I tą rzeczą są szczegóły. I tak jak mamy, powiedzmy, czystą kartkę, prawie czystą już, ale czystą kartkę, którą możemy przyrównać do naszego życia. Bóg nas oczyszcza i stajemy się jak, powiedzmy, biała kartka, ta jest szara. Tylko że czasami w naszym życiu szczegóły są niby niewidoczne. I można powiedzieć, że z daleka za bardzo ich nie widać, z bliska widać je już bardziej. I to jest taka jedna sobie czerwona kropka. To może być jakiś kompromis. To nawet w sumie nie musi być grzech, ale to może być coś, co nie do końca Bogu się podoba. Może nie do końca to, co wykorzystujemy. Na przykład jakieś umiejętności nasze, które gdzieś sobie zakopujemy. I to jest taka jedna kropeczka mała. Teoretycznie możemy ją nawet przykryć, żeby nie było. Paulina, otworzysz mi, bo tak zaraz wysmaruję wszystko farbą. A tak tylko będę... Okej. I teoretycznie możemy sobie wziąć, ukryć to przed ludźmi, zaciapać. Oj, nie do końca nawet się da. Ale powiedzmy, da się taką jedną małą kropkę ukryć, nie ma problemu. Ale jeśli tych kropek i... Ale w ogóle taka zachęta do siadania bliżej, bo z bliska pewnie to lepiej widać niż z daleka. Ale jeśli tych kropek jest więcej, dużo więcej i przybierają one o wiele większe rozmiary, mogą być na przykład sobie większe. Jak mi wyleci. One mogą być większe, może być ich o wiele więcej, wtedy zatuszować ich jest je o wiele trudniej. Oczywiście Bóg to może zrobić, żeby nie było, ale sami przed ludźmi już potem ciężko jest to ukryć. Okay. Teraz tylko mała przerwa techniczna. Okej. Okay. Chciałem po prostu pokazać, że takie małe szczegóły, które niby teoretycznie są niezauważalne, bo ta pierwsza czerwona kropka z daleka mogła być wzięta za po prostu jakiś paproch, który sobie osiadł na tej kartce, gdzie je jeszcze pomnożymy, dają obraz, który jednak dosyć zakrywa tą czystą kartkę. I takie pierwsze pytanie, jak bardzo dbamy o szczegóły? Czasami jest tak, że na przykład sprzątamy sobie w mieszkaniu, i sprzątamy podłogę, ładnie myjemy, odkurzamy może nawet wcześniej i zostaje na środku jakiś taki paproch, bo się wyszedł spod kanapy czy czegośkolwiek. No już jak ktoś wejdzie, to będzie widział, że no coś nie do końca jest tu posprzątane. Teoretycznie ktoś nawet się starał sprzątać, ale jakoś nie wyszło. Czy chociażby jak ktoś pomaluje ścianę, i jest cała piękna, biała i nagle przyjdzie na przykład jakieś dziecko z palcami umazanymi farbą, jak moje w tej chwili, i ciapnie gdzieś o ścianę, no to już niby mały szczegół i niby powierzchniowo to jest takie nic, a jednak już to widać. Albo chociażby jeśli blisko są walentynki, takie święto, niechrześcijańskie, ale w sumie okazujemy miłość, więc to chrześcijańskie trochę jest też. Więc dajemy na przykład komuś bukiet kwiatów, piękny bukiet, czerwone róże, ale jedna róża jest taka trochę kapnięta i nie wygląda najświeżej. Czy to już nie psuje trochę wrażenia? Mimo, że cały bukiet jest piękny, a w środku jest jakaś taka róża, która już swoją pierwszą młodość ma za sobą. I jaki to ma wszystko wpływ? Czasami niektóre szczegóły mają wpływ nie za duży i jak jest ich więcej, to dopiero mają jakiś wpływ. Można jeden ten zakryć, więcej niekoniecznie, ale jeśli ich się tak właśnie A właśnie, jest jeszcze coś takiego, że jeśli mamy chociażby samochód i jest pierwsza rysa, jak kierowca, właściciel samochodu ma pierwszą rysę na samochodzie, to jest najgorsze, co może być. Bo jak on mógł mi zrobić tą rysę, albo jak ja mogłem przesunąć po prostu po tym płocie autem, czy jakikolwiek inny powód. Już potem każda kolejna jakoś przychodzi łatwiej. Jak się stanie, sam wiem przynajmniej, jak już stuknąłem raz auto, to potem jeśli tam nawet gdzieś zahaczyłem obok tego, a wiedziałem, że muszę to wymienić, no to przecież to nie jest problem, bo i tak to kiedyś pójdzie do wymiany. Gdzieś to jest dosyć... takie szczegóły są dosyć ważne. I są te szczegóły, które gdzieś popełniamy źle i to są niedobre w naszym życiu, ale są szczegóły, które nam Bóg mówi, jak powinniśmy chociażby żyć, czy jak powinniśmy coś zrobić. W Biblii mamy masę przykładów, w których Bóg konkretnie wskazywał, jak dana osoba miała w danej sytuacji się zachować. Pierwszy z brzegu przykład to Noe. Miał zbudować arkę według dokładnych wytycznych Boga. Tam było, ile miała mieć metrów długości, łokci, długości, szerokości, wysokości, jakie powinien zwierzęta wziąć do środka. I to wszystko Noe wtedy wykonał. Mamy chociażby przykład Gedeona, do którego Bóg przyszedł w nocy, znaczy anioł przyszedł, jak on mucił zboże. Potem po wszystkich jego przygodach z wyborem swoich wojowników, również Bóg mu dokładnie powiedział, co ma zrobić z pochodniami, z trąbami i z dzbanami. Mamy Mojżesza, który dostał dosyć dokładną instrukcję przed pójściem do Faraona, co ma powiedzieć i w ogóle co będzie robił. Mamy również uczniów, którym Jezus, jak na przykład chociażby było rozmnożenie jedzenia i było rozmnożenie chlebów i ryb, to Jezus im powiedział dokładnie, co mają robić, mają rozdawać to dalej. Czy chociażby przy ostatniej wieczerzy dokładnie im pokazał, co mają, powiedział, co mają zrobić, aby przygotować tą ostatnią wieczerzę. I takim przykładem, który jest chyba najbardziej opisany dokładnie w Biblii, co ludzie mieli zrobić, było wykonanie namiotu przymierza. Tam były dokładnie wszystko napisane, jak mają wyglądać odpowiednie naczynia, szaty kapłanów, jak sam namiot ma wyglądać i wszystko, wszystko dokładnie, tak jak Bóg to zaplanował i ludzie mieli to wykonać. Wtedy to była świątynia Izraela, to był namiot, potem była ona wybudowana, ale teraz świątynią Bożą jesteśmy my. Jest to zapisane w pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale od 10 wersetu. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? I tutaj mamy zapewnienie od Pawła, że jesteśmy świątynią Bożą. Wierzymy w powszechne kapłaństwo, czyli że każdy z nas jest tą świątynią Bożą, która powinna mieć pewne cechy. I tak jak wtedy były to cechy takie fizyczne, typu długości, szerokości, wyglądu, materiału, z jakiego powinno być zrobione, tutaj cechą chociażby pierwszą jest fundament na Jezusie Chrystusie, na którym powinniśmy oprzeć swoje życie i mu powierzyć. Ale też myślę, że ogólnie cała Biblia jest takim miejscem, w którym możemy znaleźć dokładne rzeczy, jak mamy żyć. Bo Bóg daje jasny przekaz. To nie jest tak, że Bóg zapisał sobie, na przykład jest kazanie na górze i tam Bóg, Jezus mówił o w jakichś zagadkach, także my teraz to czytając, nie rozumiemy. To są dosyć jasne rzeczy, nie są one łatwe do zastosowania i niektóre faktycznie wymagają więcej naszego wkładu, ale są to rzeczy, które Bóg mówi dosyć jasno. I chociażby całe kazanie na górze jest dosyć dłuższym fragmentem, chociażby zapisanym w Księdze Mateusza, w 6 rozdziale i w tym... A nie, już od 5 rozdziału. I chociażby na początku mamy o błogosławieństwach, czyli o ludziach, którzy zostali w sumie obywatelami nieba, mają paszport nieba, czyli osoba, które się nawróciły i które są błogosławione z różnych powodów. I to nie są łatwe powody, to nie jest tak, że jest przyjemnie tym ludziom, tak po prostu ludzko się patrząc, ale mają oni wspaniałe obietnice zapisane w tym fragmencie. Chociażby błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Czy błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Chyba każdy z nas chce się nazywać synem, córką Bożą, Bożą. Tak, żeby nie było o nas mówione jako ten człowiek, jakiś dziwny, nie wiadomo kto, ale po prostu Syn Boga Najwyższego. I tutaj chociażby to jest taki dobry fragment, który zajmuje dwa rozdziały i w którym go możemy się po prostu dowiedzieć, jak żyć. I to nie są jakieś zagadki, to nie jest coś ciężkiego do zrozumienia, ciężkiego do zastosowania jak najbardziej. Bo to, co proponuje Jezus, to nie są rzeczy, które przychodzą nam czasami tak po prostu i wynikają z naszej natury, a to są rzeczy, których musimy się nauczyć. Kolejne rzeczy to są chociażby listy. W listach możemy znaleźć naprawdę dużo inspiracji do tego, jak powinniśmy żyć. Chociażby pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, czyli cały fragment o tym, jaka jest miłość, jak ona powinna wyglądać, czym się charakteryzuje. Czy jeszcze masę innych przykładów, chociażby wspominany w niedzielę fragment o owocach Ducha Świętego, jakie powinniśmy wydawać owoce. Taką samą wartość mają też przykazania, które zostały zapisane w Starym Testamencie, zostały wypełnione przez Chrystusa, a nie zostały przez Niego zniesione. I jak najbardziej one też są rzeczami, według których powinniśmy żyć. Chociażby nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij i tak dalej. I właśnie Biblia daje nam jasny przekaz, jak powinniśmy szczegółowo żyć. I powinniśmy właśnie to czytać, odnosić do siebie, jak najbardziej działać z tym. Oczywiście przy pomocy Jezusa, bo sami nie jesteśmy, właśnie możemy się zmienić na chwilę, ale nie na dłuższy czas. I chociażby właśnie taki mały szczegół, czasami by się wydawało, jaki on robi różnicę. A zobaczmy na przykład Ananiasza i Safirę, gdzie oni w sumie tylko okłamali Boga, można powiedzieć, ale ponieśli za to karę śmierci i to w sumie największą, jaką można było ponieść wtedy. Ponieśli karę śmierci, umarli po prostu, zginęli w sumie na miejscu. Więc szczegóły są dosyć ważne. Ale teraz chciałbym się cofnąć o dwa wieki w tył, a w sumie nawet trzy, W XIX wieku i to będzie pewna historia, którą potem chciałbym przyrównać do naszego życia chrześcijańskiego. W XIX wieku w Paryżu był organizowany zawsze co roku wielka wystawa obrazów. Nazywało się to Salonem Francuskim, paryskim również. Polegało to na tym, że w pomieszczeniach targów światowych były wystawiane obrazy. Oczywiście to nie było tak, że każdy, kto chciał, mógł tam wystawić swój obraz i go jakby zachęcić ludzi do kupna jego, a co najmniej do oglądania. Tylko to polegało na tym, że wcześniej przynosiło się 3 obrazy do specjalnego jury, które wybierało, czy te obrazy się nadają, czy nie. I jeśli się dostało pieczątkę, że się nadają, to jeszcze to nie było cały sukces, bo wszystkich obrazów na corocznej wystawie było około 5000. To jest bardzo duża ilość. I one nie były wystawiane tak, jak chociażby idziemy do muzeum w Nysie, że jak idziemy po kolei, to wszystko mamy na wysokości oczu, tak żeby było dobrze widzieć, żeby można było przyjrzeć się jakimś szczegółom. Tylko było tak, że były one wieszane piętrowo, czyli mieliśmy najlepsze dzieła, które były uznane za najlepsze dzieła, były na wysokości oczu, a potem jeszcze w górę były co najmniej 4 piętra obrazów. Więc tak jakbyście się popatrzyli w górę, to na takiej wysokości wisiały ostatnie obrazy. Teoretycznie były wywieszone, nawet były na tej wystawie, ale to chyba nic nie znaczyło za bardzo, bo i tak ich prawie nikt nie widział, a przynajmniej nie tak dobrze jak inne. Bo chociażby, kto z was jest świadomy tego, że mamy w kościele co najmniej jedną podobiznę dziecka na ścianie? O, dobra, widzę dwie ręce. Myślę, że ogólnie niedużo osób wie, że tutaj za rogiem jest mały cherubinek w tym całym ozdobnej płaskorzeźbie. Jest to gdzieś wysoko, tutaj też. O, raz, dwa, trzy, o, jeszcze jest ich czterech. Razem jest piątka. One są tutaj tak bardzo na widoku w sumie, bo wszyscy się patrzymy do przodu, ale mało kto się przypatruje, co tam jest na górze. A na górze mamy pięć twarzy dzieci. Tutaj na sali głównej nie ma ich. Tu są tylko motywy roślinne. I tak wyglądała ta wystawa. Znalazła się pewna grupa artystów, impresjonistów, którzy, jak wiemy, stworzyli duży prąd w sztuce. I oni właśnie chcieli też wystawiać tam swoje obrazy. Jednak nie pasowali do końca do tego, co wtedy było jakby przyjęte za normę i ich obrazy nie były odpowiednie jakby do tamtego miejsca. Udało się przemycić im trzy obrazy swoje, ale zostały zawieszone tam na samej górze, gdzie w sumie nikt ich za bardzo nie widział i nie robiły na nikim wrażenia. Więc oni wpadli na pomysł, że zrobią swoją wystawę. Wynajęli miejsce po studiu fotograficznym i tam powiesili swoich 30 obrazów. To było 30 obrazów do 5 tysięcy, które były zawieszane w tym wielkim gmachu. Tą wystawę odwiedziło oczywiście mniej osób i jak się szacuje, tą dużą wystawę odwiedzało około 1 000 000 osób. Tak tą małą odwiedziło około 200 tysięcy. Jednak, jak sami się domyślacie, te 200 tysięcy ludzi mogło lepiej się przyjrzeć tym 30 pracom niż tym 5 tysiącom różnych dzieł. I oni wpadli właśnie na taki pomysł, żeby tak zrobić. I stąd wynika pewna lekcja, bo możemy to przyrównać do tego, że tak jak jest, dajmy na to wieloryb. Wieloryb jest na przykład wal grenlandzki, mierzy długości 14 do 15 metrów. 14-15 metrów to chyba będzie jak do kolumn, coś takiego. Dajmy na to, że nasz kościół jest takim wielkim basenem i pływa sobie w nim jeden wieloryb. Za bardzo nawet nie ma jak się obrócić, jest wielką rybą. Znaczy ssakiem, jest wielkim stworzeniem, które sobie tutaj pływa, ale i faktycznie jest wielki. Ale jeśli tego samego wieloryba przerzucimy do oceanu, on dalej nie stracił swojej wielkości, ale jego wpływ, oddziaływanie jest o wiele mniejsze. Bo gdzieś tam jest o wiele więcej wody, o wiele więcej stworzeń żyjących i niby wielki ssak już tam nie robi tego wrażenia. Mimo, że jeśli byśmy pojechali, to byśmy na pewno i zobaczyli takiego wieloryba na żywo, byłoby wow, on jest duży. I tutaj tak samo bym chciał to przyrównać do naszego duchowego wzrostu, rozwoju w Bogu. Bo czasami jest tak, że chcemy robić bardzo dużo rzeczy naraz i to mówię jak najbardziej do siebie też, bo też mam z tym problem. Dosyć często. I chcielibyśmy bardzo robić dużo rzeczy naraz i ciągniemy różne rzeczy w różne kierunki i wychodzi na to, że my w sumie stoimy w miejscu, bo ani nie rozwijamy się w Bogu, ani to, co robimy, nie jest tym, czym w sumie Bóg by oczekiwał. I nie da się być wszędzie, nie da się rozwijać w każdym kierunku w jednym czasie. I jeśli zastosujemy tą właśnie teorię tego małego stawu, że wybierzemy sobie jakąś na przykład jedną rzecz, w której chcielibyśmy się rozwinąć w Bogu, czy to będzie jakiś dar Ducha Świętego, czy to będzie na przykład modlitwa, czy to będzie usługiwanie komuś, ewangelizacja lub jeszcze jakaś inna rzecz i będziemy ją rozwijać i zastosujemy właśnie tą teorię małego stawu, czyli w małym stawie będziemy rozwijać tą rybę, czy tego ssaka, do granic możliwości, tak żeby z błogosławieństwem Bożym, to potem wychodząc na większy akwen wodny, będziemy mogli jeszcze bardziej rozwijać się, ale będziemy mieć dobry fundament. I pewnie jest tak, że ja jako lider młodzieżowy albo pastor jako pastor powinniśmy się znać na wszystkim, co się da. No tak się niestety nie da. I nie wiem, znaczy nie wiem, pastorze, jak ty, ale ja wiem, że ja na wszystkim się nie znam i niestety wszystkiego też zrobić nie mogę. Ale od tego jesteśmy my jako Kościół, wspólnie razem, że używając różnych osób, różnych talentów, możemy osiągnąć tą jedność w Bogu. I chciałbym przeczytać jeszcze pewien fragment z psalmu 131. Pierwszy werset właśnie. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. W innym tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia brzmi to trochę inaczej. Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, co przerasta moje siły. Przeciwnie, prowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, złóż w Panu nadzieję odtąd i aż na wieki. I tutaj mamy coś, co jakby chciałbym wam przekazać jako sedno tego kazania całego. Że nie gonię za tym, co wielkie, ale składam swoją ufność w Bogu. I zaczynam od nawet czasami mniejszych rzeczy, które mogą być takimi szczególikami, których na początku nie widać. Ale kiedy one się rozrosną, tak jak chociażby to są choroby, jak się rozrastają i robi się najpierw raz wymaz i po pewnym czasie, jeśli się odpowiednio jeszcze nażywi, dajmy na to chyba takiego wirusa czy bakteria, to ona się rozrasta. I tak samo nasza służba w Bogu. I powinniśmy właśnie to, co jest ostatni werset, ten Izraelu, złóż w Panu nadzieję odtąd i aż na wieki. I powinniśmy w Nim składać swoją nadzieję, na Nim się opierać, a wtedy będzie... Nie powiem, że będzie szło nam super wygodnie i że będziemy tak po prostu po ludzku najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, ale będziemy mieć w Nim zbawienie, będziemy z Nim i też osiągniemy to szczęście w Bogu, które chyba jest o wiele więcej warte niż po prostu posiadanie rzeczy materialnych czy nawet pewnych relacji, które gdzieś nas niszczą, bo na nim powinniśmy się opierać. I teraz chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Pomodlili właśnie o to, żeby Bóg rozwijał w nas te takie mniejsze rzeczy, których może czasami nie zauważamy. Żeby pozwolił nam, pomógł nam też, żeby zabrał od nas te rzeczy, które gdzieś są takimi małymi gwoździami, na których diabeł może gdzieś sobie rości do nich cały czas prawo i coś jakby od nas chce, bo są jakieś rzeczy z przeszłości, które gdzieś nas jeszcze trzymają. A żeby Bóg to wszystko zabierał od nas, a dawał właśnie te dobre rzeczy, które się będą rozwijały w nas i potem obfitowały na innych. Bo w sumie o to chodzi w chrześcijaństwie, żebyśmy dawali owoc i szli dalej, a nie tylko zostawali we własnym sosie. Okej, powstańcie proszę. Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty chcesz nas napełniać i że Ty chcesz nas wykorzystywać, Panie. Ale proszę Cię, oczyszczaj nas, zabieraj wszelkie rzeczy, które gdzieś są czasami może takimi drobinkami, ale gdzieś zasłaniają tę czystą kartkę, Panie. Czystą, którą nasze czyste życie, które Ty nam dałeś, ale gdzieś to się zaśmieca i nie jest tak, jak Ty chciałbyś. Panie, proszę Cię, napełniaj nas swoim duchem, tak żebyśmy mogli chodzić codziennie w Twojej obecności. Żeby to nie była tylko jakaś niedzielna obecność, żeby to nie były tylko takie malutkie punkciki, a żeby to było jak taka choroba, która się rozprzestrzenia w każdą stronę. I żeby nasze całe ciało było pełne Ducha Świętego, żeby nasz umysł, nasza dusza była pełna Ducha Świętego, a nie tylko jakieś niedzielne chrześcijaństwo lub cokolwiek innego, co nie jest tym, co Ty zaplanowałeś. Panie, proszę Cię, błogosław nasze życie każdego dnia, w każdej chwili, nie tylko właśnie w kościele, gdzie jesteśmy wśród wierzących, jest tam tak dobrze, ale tam, gdzie przechodzimy jakieś doświadczenia, tam, gdzie jest nie do końca wszystko tak, jak jest po naszej myśli. Proszę Cię, błogosław nas tam i dawaj nam swoją siłę, żebyśmy wybierali Ciebie, a nie ten świat.